Rozmawiam z panem profesorem Andrzejem Schmidtem z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zacznijmy od historii, panie profesorze. Z wyjątkiem dwóch pierwszych lat całe życie zawodowe związał się pan z Uniwersytetem Gdańskim, pokonując kolejne szczeble kariery naukowej. Chciałem wrócić do roku 1996. 14 października jako świeżo urzędujący dziekan wmurowywał pan uroczyście kamień węgielny pod nowy gmach Wydziału Prawa i Administracji. Budynek został oddany do użytku pod koniec pana drugiej kadencji. To musiały być bardzo trudne czasy.
Jeśli nawiązywać do tych lat, to rzeczywiście pełne 6 lat trwała budowa naszego budynku Wydziału Prawa i skoro przywołał pan daty 96-2002, to pokazuje, ile lat minęło od powstania Wydziału Prawa, gdzie budynku swojego nie mieliśmy. Ale jeżeli już mowa o samej budowie, to chronologicznie wyrazy podziękowania i zasługi należą się przede wszystkim ówczesnemu rektorowi, profesorowi Zbigniewowi Grządze oraz naszemu byłemu przede mną dziekanowi Wydziału Prawa, profesorowi Andrzejowi Puło. To oni swoimi staraniami w ministerstwie doprowadzili do zarówno zgody ministerialnej na budowę Wydziału Prawa, jak i obietnic, choć potem nie całkiem dotrzymanych, ale obietnic sfinansowania tej budowy. I wtedy sierpień 96 to był czas, kiedy spotkaliśmy się w czasie ceremonii podpisania umowy związanej z inicjowaniem budowy, a ten 14 października, który pan przywołał, to już była moja kadencja i rzeczywiście murowanie kamienia węgielnego. I budowa rzeczywiście trwała prawie 6 lat, ale to choć zaplanowana była mniej więcej na około 2 lata, dlatego jedynie z powodów finansowych. W minionym słusznie ustroju było tak, że były pieniądze, a nie było maszyn, papierów, ludzi, wszystkiego. Natomiast w tym ustroju już wszystko zależało od pieniędzy, a tych okazało się bardzo szybko, że nie ma mimo na papierze obietnic ministerialnych i zaczęły się kłopoty. Stąd trzeba było mnóstwo dodatkowych starań i na szczeblu ministerialnym, i nie tylko, i wewnątrz uniwersyteckich, żeby jednak zgromadzić te pieniądze, ale budowa w takim szybkim tempie nie była możliwa. Per saldo, gdyby ująć wszystkie plusy i minusy, to oczywiście opłaciło się i tak wybudować budynek, choć to przez to rozciągnięcie w czasie w sumie kosztowało nieco drożej niż we wstępnych kosztorysach, no ale nie było innego wyjścia. W każdym razie bardzo pomógł też parę razy w zdobyciu dodatkowych pieniędzy czy w wyegzekwowaniu tych obiecanych pieniędzy świętej pamięci marszałek Sejmu Płażyński, nasz absolwent. Także o tym warto pamiętać. A oprócz tego 1/3 kosztów pokrył sam uniwersytet, o czym początkowo nie było mowy. Choć te pieniądze, nazwijmy to uniwersyteckie, zapracował sam Wydział Prawa i przeznaczone zostały właśnie na budowę. A uroczystość otwarcia rzeczywiście była oficjalna Wydziału w 2002 roku, choć wcześniej z rok, półtora etapowo na raty zaczęliśmy się powoli tutaj przeprowadzać. A zupełnie pierwszym elementem ważnych wydarzeń, które tutaj miały miejsce, to jeszcze budynek był tak troszkę w polu, ale już w wielkiej auli odbyła się uroczystość nadania doktoratu honoris causa pani sekretarz stanu USA Madeleine Albright.
Albright, tak. No to wspomnijmy jeszcze, bo to kuriozalne, poprzednią siedzibę wydziału, czyli Sopot 1 maja.
Tak, wtedy w sensie katedralnym byliśmy rozproszeni między kilka budynków na terenie Sopotu, a zajęcia dydaktyczne odbywały się w obu ówczesnych budynkach wydziałów ekonomicznych, czyli w dzisiejszym Wydziale Ekonomii i Wydziale Zarządzania.
Łączy pan, profesorze, teorię z czynną praktyką. Myślę tu o latach 1992-2005, gdy piastował pan funkcję samorządowego rzecznika obywateli przy Radzie Miasta Gdyni. Od 22 lat jest pan również ekspertem do spraw legislacji w obecnym Biurze Analiz Sejmowych. Jakie to doświadczenie?
Mówiąc najkrócej, i ważne, i ciekawe, choć bardzo różne. Te kilkanaście lat funkcji Rzecznika Obywateli przy Radzie Miasta w Gdyni to był przede wszystkim kontakt z obywatelami. Kontakt bezpośrednio z samym aparatem urzędniczym miał znaczenie, ale drugorzędne. Przede wszystkim chodziło o rozmowy i załatwianie spraw obywateli, którzy przychodzili, licząc na pomoc. To były tak trochę, można powiedzieć, smutne lata, w tym sensie, że przecież obywatele nie przychodzą chwalić się sukcesami i cieszyć się z tego, że coś osiągnęli, tylko przychodzą z samymi kłopotami. I bardzo często okazywało się, że wbrew ich wyobrażeniom absolutnie nie mieli racji i nie można było załatwić sprawy po ich myśli. Czasami okazywało się, że to się udawało, ale też przykrym dla mnie doświadczeniem było także dostrzeżenie po pewnym czasie, że nie zawsze obywatele, którzy do mnie przychodzą, mają najszczersze intencje. Ale to funkcjonowało kilkanaście lat, aż do momentu, kiedy Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ państwowy mający siedzibę w Warszawie, że tak powiem, otworzył swoje biuro terenowe na Polskę Północną właśnie w Gdańsku. No i w tym momencie, kiedy już trzy województwa północne miały bliski kontakt fizyczny z pełnomocnikiem terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu państwowego, wtedy już nie było aż takiej potrzeby, żeby kontynuować ten samorządowy eksperyment, to był ewenement na skalę kraju, żeby na szczeblu gminnym, no miasta na prawach powiatu w przypadku Gdyni, powoływać urząd typu takiego ombudsmańskiego, rzecznikowskiego. Ale to było jedno doświadczenie. Natomiast zupełnie inne jest doświadczenie, to drugie, które pan wywołał, czyli mojej roli jako eksperta w Sejmie. Tam chodzi przede wszystkim o kontakt z politykami, no bo posłowie to różnej rangi, mniejszej czy więcej, ale przede wszystkim politycy. A ekspert jest od tego, żeby odpowiadał na trudne pytania, zadawane zresztą z różnych stron i większości rządzącej, i opozycji, i od marszałka, i od prezydium Sejmu, od komisji sejmowych, od poszczególnych posłów. Dostaje się pytanie i trzeba zgodnie z prawem i rozumem udzielić odpowiedzi. Moją satysfakcją jest to, że funkcjonuję tam już wiele lat i mam, tak mi się wydaje, bardzo duże w tym zakresie doświadczenie, zresztą wzbogacające mnie także od strony fachowej, bo stykam się w związku z tym z różnymi aspektami systemu prawnego i problemów ustrojowych. Ale to moja rola, można powiedzieć, jest tylko taka, żeby przygotować jak najbardziej fachową opinię. Natomiast jej dalsze losy, czy zostanie wykorzystana, czy nie, to już ja na to nie mam wpływu. To zależy od polityków, czyli posłów.
Jestem przekonany, że to również przekłada się na pańskie teoretyczne prace. Jest pan autorem kilkuset publikacji. Znajduje zapewne to również tam swoje odzwierciedlenie.
Tak, i to w stopniu większym, niż by się na pozór wydawało. Tak już w naszym fachu pracowników naukowych jest, że człowiek ma ulubione obszary, którymi się zajmuje, albo działy, tematy, w których się specjalizuje. Jeśli nie ma dodatkowego zewnętrznego bodźca, to z latami coraz bardziej się w tym zasklepiamy. Natomiast jeśli ma się taką pracę, jak w tym wypadku ta moja praca eksperta w biurze eksperty z Kancelarii Sejmu, to jest nieustanny dopływ zupełnie nowych inspiracji, wokół których trzeba się skoncentrować i w miarę szybko udzielić odpowiedzi. Ale to rzeczywiście przekłada się na efekty także ściśle naukowe, bo tak się składa, że mogę powiedzieć, iż prawie 100% tych moich ekspertyz, które zostały dla potrzeb przede wszystkim praktyki sejmowej przygotowane, później w jakiejś formie, w jakichś miejscach także była publikowana.
Nawiązując do Pana długoletniej pracy w Kancelarii Sejmu, a także w takiej chwili rozmawiamy do obecnego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. W mediach wypowiada się codziennie wiele osób zwanych konstytucjonalistami. Czy na pewno nimi są? Ilu tak naprawdę mamy ekspertów konstytucjonalistów w Polsce, Panie Profesorze?
Gdyby chcieć powiedzieć tak bardzo sarkastycznie, to można by sobie zażartować, że jeśli jakiś obywatel słyszał, że jest konstytucja, to może powiedzieć, że ma wiedzę o konstytucji i w związku z tym mógłby się nazwać konstytucjonalistą, no ale oczywiście to jest żartem mówiąc i nie o to chodzi. W takim najbardziej rozpowszechnionym mniemaniu konstytucjonalista to jednak ktoś, kto jest pewnym ekspertem od spraw konstytucji, ma wiedzę znacznie większą niż przeciętna na temat konstytucji i może najbardziej ze wszystkiego tą konstytucją się zajmuje. Ale to też jest jeszcze nie do końca precyzyjne, bo można być konstytucjonalistą, tak to nazwijmy, politologiem, który będzie analizował najogólniejsze mechanizmy światowe, ustrojowe i patrzył, jak to w naszej konstytucji ogólnie wygląda. A można powiedzieć, że konstytucjonalistą jest co najmniej prawnik, no bo konstytucja jest przecież aktem normatywnym. Więc podstawowe rozróżnienie w ramach elementarnej uczciwości powinno polegać na tym, że się mówi konstytucjonalista politolog albo prawnik konstytucjonalista. Natomiast w ramach nawet samych prawników, to przecież oczywiście konstytucjonaliści to tylko mała grupa, bo są inne gałęzie prawa i dyscyplin prawniczych. Konstytucjonalistą będzie ten, który że tak powiem, na co dzień fachowo jest najbardziej prawdopodobne zatrudniony w katedrze prawa konstytucyjnego, przez co najmniej kilkanaście lub kilkadziesiąt lat tę dyscyplinę uprawia. W tym zakresie pisze doktorat, habilitację, ewentualnie tytuł i jest naprawdę wyspecjalizowany. Także nie każdy, kto się wypowiada o konstytucji, jest konstytucjonalistą. Ale spytał pan, ilu ich jest? Odpowiedź wydaje się bardzo łatwa do ustalenia, przynajmniej dla mnie, jako profesora już od x lat funkcjonującego w obszarze katedr prawa konstytucyjnego. Profesorów tytularnych ze specjalizacją na szczeblu habilitacyjnym w zakresie prawa konstytucyjnego jest moim zdaniem 30-35 osób, w tym co najmniej czy około 10 emerytowanych, co nie znaczy, że nie pracujących naukowo, ale już będących na emeryturze. To jeśli chodzi o profesorów tytularnych. Natomiast młodszych, choć samodzielnych pracowników naukowych, czyli habilitowanych, wedle mojego rozeznania jest jakieś 55-60 osób. No powiedzmy sobie raz jeszcze tyle. I tak gwoli ścisłości można by dodać, że szczebel niżej na poziomie doktorów też jest kilkudziesięciu, no ale to są jeszcze ci, którzy wciąż jeszcze się rozwijają dopiero, są na początku swojej drogi. Czyli można by powiedzieć, że samodzielnych pracowników naukowych o specjalności w zakresie prawa konstytucyjnego to jest nie więcej niż jakieś 90 osób.
Czyli niecała setka. I na koniec, panie profesorze, jak już odłożymy te mądre księgi, jak już jest piątkowe popołudnie, Jak i z kim najchętniej spędza Pan czas, gdy już tych służbowych powinności nie ma?
Dla mnie prawdziwą ostoją i podstawą wszystkiego jest rodzina. Zawsze jeśli z kimś rozmawiam, to mówię, że nie należy pracy zawodowej przedkładać nad życie rodzinne, a starać się przynajmniej to równoważyć. A jeśli chodzi o rodzinę, no to takimi słoneczkami na co dzień są wnuczęta najbardziej. To jest uczucie dziadków do wnucząt jest zupełnie inne niż do rodzeństwa rodziców.
Dzieci, tak.
Nawet dzieci, tak jest. Natomiast jeśli szukać czegoś poza rodziną, to najchętniej oddaję się kontemplacji sztuki, zwłaszcza malarstwa. Ale lubię też zwiedzać starówki we wszelkich miastach. Gdziekolwiek jestem w jakimś mieście, to zawsze pytam, czy mają starówkę, albo sam wiem i po takich rejonach miasta najbardziej lubię chodzić.
No, ciekaw jestem, którą starówkę Pan najlepiej zapamiętał, albo zrobiła największe wrażenie.
A to powiedziałbym, że największe wrażenie do tej pory na mnie zrobiło ścisłe centrum w Ratyzbonie, w Regensburgu, ale także Bamberg. Bamberg jest uroczym, średniowiecznym miasteczkiem, no z przepiękną, starą starówką. Czysta przyjemność spacerować po takich uliczkach. Ale w Polsce mamy przecież Kraków, także jakąś tam mniejszą, ale nie mówię nie o gabarytach, oczywiście mniejszej rangi starówkę warszawską. No, nasza starówka gdańska, ulica Długa, Mariacka, to są też przepiękne zakątki.
Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Proszę bardzo, dziękuję państwu.
Rozmawiał Tadeusz Zaleski.